Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. To nasze pierwsze spotkanie w nowym roku. Z jednej strony nowy czas, a z drugiej strony ciągle to samo Słowo Boże. Słowo Boże, które trwa na wieki, które nie przemija. Jezus przypomina nam ciągle, że niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Słowo Boże trwa na wieki, bo Bóg jest wieczny. I dlatego nad tym Bożym Słowem się pochylamy. Pochylamy, bo chcemy w tym Bożym Słowie znaleźć to, co dla nas jest światłem. Znaleźć to, co prowadzi nas na ścieżkach naszego życia. Dzisiaj, kiedy tak przyjrzymy się temu światu, to widzimy, jak słowa tracą na znaczeniu, tracą swoją wartość, że te słowa przestają znaczyć to, co znaczyły. Dlatego potrzebujemy sięgania po słowo, które nie przemija. Słowo, które przypomina nam wartość słowa i znaczenie słowa. Że tutaj niejednokrotnie podkreślałem to, że Bóg jest wierny. Tę swoją wierność wyraża nie tylko przez czyny, ale też przez słowa. Od Boga się mamy uczyć tego, aby także nasze słowo było wyrazem wierności wobec Boga, wobec innych. By nasze słowo było wyrazem prawdy. Prawdy o Bogu, o nas samych, prawdy o innych ludziach. Dlatego ciągle konfrontujemy siebie, nasze słowa, ze słowem Pana Boga. Nie zawsze to słowo Pana Boga jest dla nas jasne. Czasami trudno nam wniknąć w to słowo, pojąć je tak do końca. Zresztą to się dokona dopiero kiedy będziemy w niebie, kiedy spotkamy Boga twarzą w twarz. Ale mamy w to słowo wnikać, mamy się nad tym słowem pochylać, mamy przyjmować to słowo, nawet jeżeli tego słowa nie rozumiemy. By to słowo, jak kropla wody, kruszyło w nas to, co nie jest Boże. By to Boże słowo rzeźbiło nasze słowa, byśmy w naszej mowie, w tej codziennej mowie, byli tak jak Bóg. Tak, tak, nie, nie. Tego się właśnie od Boga uczymy, pochylając się nad Jego Słowem. W czasie naszych ostatnich spotkań pochylamy się nad Księgą Kapłańską. Powoli zbliżamy się do końca tej Księgi Kapłańskiej. Przyglądamy się ostatniemu rozdziałowi tej księgi. Jest to rozdział 27, który mówi o oszacowaniu ofiar i zasadach ich wykupu. Człowiek wobec Pana Boga składa różne śluby. Człowiek Panu Bogu składa w ofierze to, co ma. Właściwie to, co otrzymuje od Pana Boga, bo przecież święty Paweł uczy nas, cóż masz, czego byś nie otrzymał. Że tak naprawdę, nawet kiedy składamy coś Panu Bogu w ofierze, to tak naprawdę właściwie oddajemy to Panu Bogu. Wraca to do swego prawowitego właściciela. Nawet kiedy my sami siebie ofiarowujemy Panu Bogu, chcąc bez reszty pełnić Jego wolę, tak naprawdę oddajemy siebie Panu Bogu w sensie oddawania Panu Bogu tego, co do Niego należy. Bo przecież On nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, co Pismo Święte wielokrotnie podkreśla. On naszym Bogiem, my Jego ludem. I dlatego też człowiek, oddając Panu Bogu różne rzeczy, ma w tych rzeczach być obecny. Że one są wyrazem nastawienia człowieka, tego, że człowiek daje siebie Panu. W czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy o ofiarach ze zwierząt. Dzisiaj chciałbym przejść do drugiego fragmentu tego 27 rozdziału Księgi Kapłańskiej, który mówi o rzeczach poświęconych, o domu i polu. Czytamy. Gdy ktoś poświęci swój dom jako ofiarę dla Pana, wtedy kapłan oceni ten dom, czy jest w dobrym, czy w złym stanie. Taka będzie jego wartość, jaką on ustali. Jeśli sam ofiarodawca chciałby odkupić dom, wtedy do oszacowanej wartości będzie musiał dopłacić jeszcze 1/5 tej wartości i dom będzie jego. I dalej. Gdy ktoś ze swojej dziedzicznej posiadłości poświęci dla Pana część pola, to dokonasz jego oceny według ilości wysiewanego na nim ziarna. Wycenisz tak. Homer jęczmienia za 50 syklów srebra. Pełne oszacowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy dokonał on poświęcenia w roku jubileuszowym. Jeżeli zaś dokonał poświęcenia pola po roku jubileuszowym, wówczas kapłan określi mu kwotę pieniężną, w której uwzględni lata, jakie pozostały do następnego roku jubileuszowego i tę wartość potrąci z ogólnej ceny. Gdyby ofiarodawca chciał wykupić to pole, wtedy do oszacowanej wartości będzie musiał dopłacić jeszcze 1/5 tej wartości i pole będzie jego. Gdyby nie chciał wykupić tego pola, lecz sprzedał je innemu człowiekowi, to już więcej nie będzie mógł go wykupić. Także w roku jubileuszowym nie powróci ono do niego, lecz stanie się świętością Pana, tak jak pole obłożone klątwą. Stanie się wtedy własnością kapłana. Jeżeli zaś ktoś poświęci dla Pana kupione pole, które nie stanowi jego dziedzicznej posiadłości, wtedy kapłan określi jego cenę do roku jubileuszowego, a on winien ją zapłacić jeszcze tego samego dnia, bo to jest dar poświęcony Panu. W roku jubileuszowym to pole powróci do tego, który je sprzedał, stanowi bowiem jego dziedziczną posiadłość. Każdego oszacowania będziesz dokonywał według wagi sykla świątynnego. Jeden sykl wynosi 20 ger. Bogu można ofiarować także dom i jeżeli o to chodzi o to pole, to mamy tutaj cenę. Homer jęczmienia za 50 syklów srebra. Słowo homer najprawdopodobniej pochodzi od hebrajskiego słowa określającego osła. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o to, że ten homer to jest ilość zboża, którą osioł jest w stanie unieść. Sykl z kolei to jest trochę więcej niż 11 gramów srebra lub złota. Widzimy więc, że wyraźnie jest określone to, jaką stawkę brać za określoną ziemię. Że tutaj nie ma gdzieś jakiejś takiej dobrowolności. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest to, że wartość ziemi jest uzależniona od odległości do roku jubileuszowego. Im dalej od roku jubileuszowego, tym wartość większa. Im bliżej, wartość się zmniejsza. Bo tutaj chodzi też o to, że tak naprawdę ofiarowujemy Panu Bogu nie tyle samą ziemię, która przecież jest Jego własnością, ale plony ziemi. To, co ta ziemia obrodzi. To, co jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. To człowiek Bogu ofiarowuje. I dlatego autor biblijny z Bożego natchnienia tak to wyraźnie, dokładnie rozpisuje. Znowu możemy powiedzieć, że po co takie rzeczy? Przecież dzisiaj to całkiem inaczej wygląda. Ale szczerze mówiąc, to takie dokładne rozpisanie tego wszystkiego pokazuje jedną rzecz, na którą tutaj już też niejednokrotnie zwracałem uwagę. Skoro wszystko należy do Pana Boga, to wszystko ma być poukładane. Cała rzeczywistość człowieka. Nie tylko to, co jakoś tak bezpośrednio odnosi się do Pana Boga. Modlitwa, post, udział w nabożeństwach, ale także to, co człowiek posiada, całe jego życie rodzinne, społeczne. To wszystko ma być tak poukładane, by było wiadomo, że to wszystko odnosi się do Pana Boga. To Pan Bóg jest rzeczywiście Panem całej rzeczywistości. Że to nie jest tak, że Panu Bogu daje tylko to, co jest związane chociażby z moim pobytem w świątyni. Ale cała moja rzeczywistość, to wszystko, co składa się na moje życie, ma być poukładane po Bożemu. Dlatego tak to właśnie wygląda. Trzeba też przywołać to, co Jezus mówił wobec faryzeuszów, że ten lud swoim sercem daleko jest ode mnie, czci mnie wargami. Czyli na zewnątrz wszystko jakoś gra, są spełniane takie czy inne przepisy prawa Bożego, prawa, które Bóg nadał Izraelitom, ale nie ma w tym serca. Nie idzie za tym wewnętrzne nastawienie, to, co płynie z serca. I te przepisy właśnie mają być ożywione duchem. Z jednej strony mam się ich trzymać, chodzi mi tutaj o Żyda, Izraelitę, bo my jesteśmy już ludem nowego przymierza, to nas obowiązuje, ale w te przepisy trzeba rzeczywiście włożyć serce. Co mówi Jezus, by ten lud czcił mnie także sercem. By to serce nie było daleko od Pana Boga. To jest rzeczywiście coś, co także dla nas jest ważne, bo kiedy patrzymy chociażby, nie wiem, na przykazania Boże, które mamy wypełniać, chociażby to na nasze spotykanie się z Panem Bogiem przy okazji niedzieli, pierwszego dnia tygodnia, czasami traktujemy to wszystko jako przykry obowiązek. Tak jest napisane, to ja to robię, ale ten lud czci mnie tylko wargami, sercem daleko jest ode mnie. Dlatego właśnie potrzeba, byśmy w te rzeczy jakoś tak ściśle określone wkładali nasze serce. By nie było czegoś takiego, że ja to robię, bo ja muszę, ale ja robię, bo chcę. Robię, bo kocham Boga, bo moje serce jest przy Nim. I wtedy tak naprawdę te wszystkie przepisy w pewien sposób przestają być ważne. To jest to, co święty Augustyn wyraził w słowach: kochaj i czyń, co chcesz. Kochaj i czyń, co chcesz. Jeżeli moje serce jest przy Panu Bogu, tak naprawdę przepisy przestają być ważne. W tym sensie, że ja będę to robił, ale ja nie muszę o tym pamiętać, że są takie czy inne przepisy prawa, że są takie czy inne przykazania, że na to czy na tamto Bóg zwraca mi uwagę. Kochaj i czyń, co chcesz. Jeżeli moje serce będzie przy Panu Bogu, ja to wszystko będę rzeczywiście czynił. Ze względu na Pana Boga. A nie ze względu tylko z tego względu, że jest takie czy inne prawo, taki czy inny przepis, takie czy inne przykazanie. Izraelici ciągle potrzebowali takiego oczyszczenia, by te przepisy jasno określające ich rzeczywistość były wypełnione właśnie sercem. By były przepełnione sercem zwróconym ku Panu Bogu. Bóg tego chce, by człowiek zwrócił się ku Niemu swoim sercem. By nasze serce było przy Nim. Wtedy też inaczej na to wszystko zaczynamy patrzeć, na te wszystkie przepisy, przykazania Boże i tak dalej. Jeżeli nie ma w tym serca, stają się one dla nas przykrą koniecznością. Szukamy różnych sposobów, by to ominąć. Szukamy różnych wytłumaczeń dla siebie, że tego czy tamtego nie robimy. Ale jeżeli z sercem jesteśmy przy Panu Bogu, to te wszystkie przepisy, Boże przykazania, to wszystko, na co Bóg zwraca nam uwagę, nabiera całkowicie innego znaczenia. Nagle to wszystko staje się nie obowiązkiem, ale sposobem wyrażenia Panu Bogu tego, że moje serce jest przy Nim. Że ja cały jestem przy Nim. Cały z tym wszystkim, co składa się na moje życie. Z tym wszystkim, kim jestem, co posiadam. Wtedy wyrażam to, że jestem przy Panu Bogu. Cały jestem przy Panu Bogu. Cały jestem Twój. Całą moją rzeczywistość Tobie, Boże, daję, ofiarowuję. I wkładam to moje serce. Zapraszam, zachęcam do zapoznania się z kolejnym fragmentem tego 27 rozdziału Księgi Kapłańskiej, którym przyjrzymy się następnym razem. Zwłaszcza proszę jakoś tak zwrócić uwagę na ten fragment mówiący o dziesięcinie, której spróbujemy się tak trochę dokładnie przyjrzeć. Szczęść Boże!